Dzień dobry, to jest podcast Echa Rynku, ja nazywam się Michał Masłowski.
Radek Kotkowski, witam serdecznie.
Tematy na dzisiaj, uwaga, zaczniemy oczywiście tradycyjnie od reklamy konferencji Wall Street. Bardzo serdecznie zapraszamy 23-25 maja do Karpacza i tutaj powiedzmy sobie, że do środy w przyszłym tygodniu trwają tam kolejne, mamy próg cenowy podwyższony. Ja tutaj zapowiem na wizji, to się w takim razie stanie, my zręby programu udostępnimy, będzie akurat 2 miesiące do konferencji, więc już program mamy na tyle dopracowany, powiem tak, w kuluarach, że możemy go zacząć pokazywać, więc ja się zobowiązuję publicznie, że do środy zręby programu powstaną. Radek, jaki jest tytuł twojego wykładu?
Ja będę mówił o trudnej sztuce odwracania kamieni, troszeczkę takie rozwinięcie tego powiedzenia, że na giełdzie, żeby znaleźć dobre, fajne inwestycje, no trzeba odpowiednio dużo kamieni odwrócić, zobaczyć, co pod tymi kamieniami się kryje. I będę opowiadał, no myślę, że głównie o moich doświadczeniach z ostatnich kilkunastu miesięcy, 4, 5, 6 kwartałów, jak mi to idzie, bo powiem szczerze, że udało się znaleźć parę ciekawych spółek, więc będę mówił właśnie o takim poszukiwaniu ciekawych okazji inwestycyjnych na polskim rynku.
Dobrze, dodajmy, że Radek, że nagranie z twoim wykładem z poprzedniego Wall Streetu od kilku tygodni jest dostępne na naszym stowarzyszeniowym YouTubie, więc powiem tak, ja cię obserwuję, cię znam dobrze, ale też zachęcam słuchaczy, widzów, mogą sobie oglądać, bo to widać twoją drogę inwestora, jak ty ewoluujesz, tak? To jest bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie. I tak jak tutaj nagrywamy, o czym mówimy, super to jest, nie mogę się doczekać, o sztuce odwracania kamieni zachęcamy, konferencja Wall Street w Karpaczu. Proszę państwa, temat taki bieżący, który chcielibyśmy na dzisiaj poruszyć, to jest zwołane nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki Brand 24. O co chodzi?
No, przez rok niewiele się działo. Na Brand 24 rok temu w okolicach kwietnia, maja zdaje się, pojawił się nowy akcjonariusz, który wykupił udziały dotychczasowych i founderów, czyli tam między innymi prezesa Sadowskiego i oczywiście fundusze, które tam były. No i był zamiar skupienia 100% akcji. Zostało wtedy ogłoszone wezwanie. Później cena została podniesiona, no i już wówczas padła informacja, że intencją nowego właściciela jest zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w celu przegłosowania delistingu spółki z giełdy. No i to wszystko się zadziało w zasadzie w pierwszej połowie zeszłego roku i przez 8, 7, 10 miesięcy była relatywna cisza. Dalszych kroków tutaj główny akcjonariusz nie realizował. Oczywiście zawiązało się porozumienie akcjonariuszy. Myślę, że tutaj nasi widzowie już troszeczkę na jego temat wiedzą. No i do ostatnich dni w zasadzie niewiele się działo, natomiast zostało ogłoszone nadzwyczajne walne zgromadzenie i również zostało ogłoszony skup, czyli zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji, gdzie oczywiście Semrush czy Prowly de facto formalnie chce skupić 100% akcji po cenie 50,10 zł, czyli tam pierwsza cena to była, zdaje się, 45,50, druga cena 47, no i minął rok i mamy podniesienie ceny na 50,10 zł. W międzyczasie wyniki spółki poprawiły się, no tak dobrze licząc, około 30%.
Porozumienie akcjonariuszy na dzisiaj, którym bardzo kibicujemy, którym tak wspieramy i tak dalej, ty wiem, Radek, jesteś członkiem porozumienia, ma około 12%. Chciałbym cię zapytać tak ogólnie, może bez zdradzania szczegółów, jak nastroje w porozumieniu?
Nastroje, powiem ci tak, bardzo dobre. Bardzo dobre. Te 12% to też jest informacja nieco nieaktualna, no ale wiadomo, są te progi raportowania, więc nie będziemy tutaj więcej zdradzać. Jest pozytywny nastrój, tak? Taki nastrój mobilizacji, no bo faktycznie dużo formalności mamy, tak? W porozumieniu w tym momencie jest kilkudziesięciu członków i kilkudziesięciu nie przez 30, tylko raczej tam pewnie bliżej 70 czy 80, więc
bardzo jest dużo.
Więc jesteśmy w procesie udzielania pełnomocnictw do reprezentowania nas na walnym zgromadzeniu. Mnie też osobiście nie będzie, ja już swoje pełnomocnictwo udzieliłem. W związku z czym no, duża formalność, żeby to, bo to wiesz, trzeba się zgłosić w domu maklerskim, trzeba uprzedzić spółkę, że będzie reprezentował pełnomocnik, trzeba pełnomocnikowi dostarczyć to pełnomocnictwo i tak dalej, i tak dalej. No i to razy kilkadziesiąt, prawda? Więc pamiętajmy, że są i fundacje rodzinne w porozumieniu i są spółki z o.o., jeśli mnie pamięć nie myli, prawda? Więc są inwestorzy, którzy mają akcje na siebie, na żonę, na mamę i na wujka, prawda? Bo często tak to potrafi wyglądać, więc oczywiście wszyscy każdy jako właściciel rachunku musi te akcje samodzielnie, te pełnomocnictwa poudzielać. Także dzieje się bardzo dużo, ale jesteśmy optymistyczni. No, z drugiej strony, ze strony Prawli czy Semrusha był to taki logiczny krok. No dobra, no, porozumienie się zawiązało, sprawdźmy ich siłę. I to nadzwyczajne walne jest właśnie no, z jednej strony próbą sprawdzenia naszej siły, a z drugiej strony dla nas okazją do pokazania naszej siły. Więc jak najbardziej myślę, jesteśmy dobrej myśli.
Tak, bo to jest tak. Inwestorzy, to często taki mit krąży, który właśnie próbujemy jako społeczność inwestorska obalić, że są mocni w gębie, jak trzeba na Twitterze kogoś ofuknąć, prawda? Tak. Albo napisać, że to skandal i czemu wy, bez względu na to, kim są ci wy, nic nie robicie, prawda? Więc w ogóle gorące tutaj słowo ukłony w kierunku Roberta Dietricha, który organizuje całe porozumienie. To może jak jesteśmy w tym miejscu, chciałem tutaj mrugnąć i powiedzieć, że zaprosiliśmy Roberta do jednej dyskusji na Wall Streetie, który będzie i właśnie poświęcimy ją taką, będziemy mieli jedną z dyskusji, taką poświęconą temu, jak dzisiaj inwestorzy indywidualnie mogą się organizować, jaka jest ich siła, że mogą właśnie zmieniać rzeczywistość, czy to w Brandzie, czy to w 11 Bit Studios, czy mamy tu jeszcze parę przykładów bieżących, co się dzieje, kiedy te prawa inwestorów, no akurat w Brandzie nie są naruszane, tam tylko są zawiedzione oczekiwania akcjonariuszy, ale w innych spółkach to różnie bywa, prawda? Więc jak ci inwestorzy mogą reagować, organizować się, no i Robert Dietrich też będzie jednym tutaj z panelistów, poprosimy go, żeby zasiadł w jednej dyskusji, to jest jedna rzecz. I to jest tak, jeszcze wracając, na Twitterze każdy mocny jest w gębie, a potem się trzeba wziąć zorganizować. I to jest właśnie ten fajny przypadek, że inwestorzy wzięli się, zorganizowali, te 12% zebrali. Oczywiście w przypadku takiej spółki jak Brand24, no nie chciałbym powiedzieć, że to było łatwe, bo to nic nie jest łatwe, ale spółka jest warta na dzisiaj 114 milionów złotych. Te 12%, no to tam te kilkanaście milionów złotych, no to fajnie, że takie rzeczy już są w zasięgu inwestorów indywidualnych. Szkoda, Radek, że ci nie będzie, bo ja się wybieram. Tak, pójdziemy jako stowarzyszenie inwestorów indywidualnych sprawdzić właśnie już na miejscu, bo to jest bardzo ważne. Od wyrażenia oburzenia na Twitterze przez organizację porozumienia do udzielenia pełnomocnictw wyprawy Nawalnej. Jak tak sam mówisz, to nie są dwie, trzy osoby, które się mogą w jednym pomieszczeniu dogadać, tylko to jest tak. Wysokie kilkadziesiąt osób. To jest wbrew pozorom duży wysiłek organizacyjny. No ktoś tam może, przepraszam, no pęknąć, powiedzieć, dobra, wiecie co, to już mnie te 50 zł i 10 groszy satysfakcjonuje. Albo nawet już może go nie satysfakcjonować, ale to będą dla jakiejś osoby no, takie pieniądze, że ktoś mówi, dobra, wiecie co, ja mam inne potrzeby inwestycyjne, bo coś, albo coś się stało w moim życiu, ja po prostu potrzebuję tych pieniędzy i porozumienie choćby no, tak z biegiem czasu, ta erozja może następować, może się wykruszać. Zakładam, że Prawli, czyli Semrush liczą na to, na takie rzeczy, na wzięcie, na przeczekanie, prawda? No myślę, że właśnie w tym przypadku tak się nie stanie, porozumienie będzie silne, stawi się, no i zobaczymy, co się będzie działo dalej i bez względu na to, co się stanie dalej, czy te kolejne wezwanie Prawli po 50 zł 10 groszy będzie odniesie sukces, czy nie, czy spółka gdzieś tam docelowo stanie wycofana, czy nie, to już cały czas można mówić o wielkim sukcesie inwestorów indywidualnych. Organizacja, dwukrotne już podwyższenie ceny w wezwaniu, no wow, bomba super. O to właśnie chodzi. Gdyby porozumienie miało trwać dalej, no to aż prosi się o uwzględnienie członka porozumienia w Radzie Nadzorczej spółki. No 12% w spółce publicznej, no to już jest poważna sprawa. No to o takich rzeczach też ufam, że na tym walnym będzie można podyskutować. Szkoda, Radek, że się nie będzie, no ale jesteśmy przy głosie tutaj i mówimy o tym, to gorąco zachęcamy widzów, słuchaczy, którzy mają jakieś akcje Branda. Zdaje się, że do środy jest rekord date.
Rekord date nie pamiętam szczerze, chyba 26. Tak, tak 20, jeśli tak, pamiętam, tak, 26. Tak.
Do środy, więc jak w ogóle ktoś nie ma, chciałby pójść, no to już jest bardzo wąskie okno czasowe, bo to chodzi o to, że w poniedziałek nagrywamy w piątek, 21, że w poniedziałek należałoby kupić, odczekać dwa dni, bo to jest T plus 2, przypominam, w Polsce i w środę jest ostatni moment na zapisanie się. Tak, na zapisanie się na walne, tam kliknięcie gdzieś tam w biurze maklerskim, więc no ja od razu powiem, no my się wybieramy, tak, jako Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, tam ze członkami porozumienia mamy nadzieję, że się spotkamy, no i fajnie, tak, zobaczymy, co się będzie działo. Jeszcze raz tutaj mówię, słowo uznania dla inwestorów, się zgromadzili, że daliśmy wspólnie radę, tak, że fajnie to porozumienie bardzo dużo już wywalczyło dla inwestorów indywidualnych.
Nie, to super, Michał, to też super informacja, że się wybieracie, ponieważ wiesz, w trakcie takich tego typu walnych zgromadzeń, gdzie teoretycznie większościowemu zależy, żeby mniejszościowi nie przybyli, nie zgromadzili udziałów, no mogą być, znaczy ja tu nie zakładam, że będą jakieś nieczyste sytuacje, natomiast pamiętajmy o tym, że wiesz, czy potrafią robić walne zgromadzenie, czy prowadzić walne zgromadzenie notariusze, którzy zazwyczaj, mówiąc nieładnie, klepią umowy sprzedaży nieruchomości, nie zawsze są mega przygotowani do prowadzenia walnych zgromadzeń. Oczywiście tutaj nie ma wątpliwości, że przewodniczącego walnego zgromadzenia no, dostanie przedstawiciel akcjonariusza większościowego, więc taka ochrona i czuwanie nad prawidłowością przestrzegania tam wszystkich procedur, tak? To też jest bardzo ważne, żeby gdzieś tam notariusz nie poddał się presji, powiedzmy, adwokata, czy ktokolwiek tam nie przyjdzie od strony akcjonariusza większościowego, nie? Więc
znaczy, ja nie zakładam złej woli.
Ja absolutnie też nie, tak, ale
Brand 24 tutaj postacią prezesa Michała Sadowskiego zawsze bardzo te relacje inwestorskie zawsze były fajne, otwarte, to nigdy nie było tak, że nie wiadomo, kim jest prezes, on jest za jakimś chińskim murem, absolutnie nie. To zawsze wszystko było moim zdaniem poprawnie, więc ufam, że mimo tego, że spółka zmieniła swój charakter, no jest inny akcjonariat niż tam rok temu, prawda? Że tu się akurat nic złego nie stanie. No ja tu powiem wprost, liczę na jakąś bardzo konstruktywną dyskusję między głównymi akcjonariuszami teraz, a inwestorami indywidualnymi.
Tak, no założenie jest takie, że przynajmniej po tym walnym jeszcze będziemy na tym wózku razem jechali, no bo nie sądzę, żeby się udało przegłosować delisting.
Tak jest. No zakładając, że porozumienie się stawi, tak jak deklaruje, że ma te 12%, no to nie ma mowy o żadnym delistingu, no i tyle, tak? To sprawdzimy. To jest chyba, nie pamiętam, 11 kwietnia jest to walne, ale to o wiele ważniejszą datą jest teraz przyszła środa, czyli najbliższa środa, czyli 26 marca, bo to chyba właśnie do tego dnia jest record date, więc kto tam ma jakieś akcje, chciałby, a może jest w ogóle z Wrocławia, albo nie jest z Wrocławia, chciałby pełnomocnictwo przekazać, czy to porozumieniu, czy to nam, no to jest jeszcze, to jest last call, bo to dosłownie już jest wszystko w pojedynczych dniach, trzeba liczyć i odliczać dni w kalendarzu, kiedy jest T+2, kiedy warto się zapisać, więc trzeba być czujnym w takich sytuacjach. Dobrze, kolejny temat na dzisiaj, Radek, to jest taki, prawie dotknęliśmy, niestety nie udało się, ale kto wie, poziomu 100 tysięcy złotych na indeksie WIG. No to dzisiaj, no to wiadomo, to ostatnie 2-3 sesje są nieprzyjemne, tak, bo to jakaś korekta, ale powiedziałbym, należy się jak psu miska po takich wzrostach, to nic nie rośnie jak od linijki. No to piękne poziomy, no nie wiem, no wiesz, to dyskutowaliśmy już chyba w poprzednim odcinku, jeszcze w poprzednim, mamy hostce na giełdzie, no ale poziomu 2800 na WIG-u 20, to ja się nie spodziewałem, ja się czuję nieswojo, przyzwyczajony. Że wiesz, że indeks WIG 20 to jest taki indeks, który między 1800 a 2200 się buja. No powiedzmy 2400 to są szczyty hossy. 2800. Jak do tego podchodzisz? To w ogóle co się stało tutaj, wiesz? Ja, aż mi nie swoje o tym mówić, nie chciałbym czegoś zapeszyć. Zaraz powiem, kto to zapesza i kto był tym latarnikiem, kto może odwrócił trend na WIG-u, ale to za sekundkę.
Nie, no tutaj oczywiście no, rozwija nam się ta sytuacja geopolityczna. Z drugiej strony Europa jako taka cała w tym szerokim ujęciu też rośnie, więc nie jesteśmy tą samotną zieloną wyspą, tylko faktycznie wpisujemy się w troszeczkę szerszy trend. No i ten kapitał do nas płynie. No oczywiście sprzyja sytuacja walutowa, bo sam WIG 20 wyrażony w dolarze to już chyba dobrze powyżej 30% w tym roku wzrósł, więc ta sytuacja też z perspektywy inwestorów zagranicznych, którzy gdzieś tam wchodzili w polski rynek na początku tego roku, no wygląda lepiej. No myślę, że geopolityka, tak? Geopolityka, ale również perspektywy nowej władzy w Niemczech, co jak wiemy, Polska dosyć mocno uczestniczy w wymianie gospodarczej z Niemcami, prawda? Więc tych czynników jest szereg. No oczywiście jak patrzymy na te najmocniej rosnące indeksy sektorowe, no to jest oczywiście WIG banki na pierwszym miejscu, WIG paliwa zdaje się na drugim, czyli czytaj Orlen i chyba WIG media, czyli Asseco. Chociaż nie, Asseco już wypadło z WIG-u 20, więc no banki wiodą tutaj prym naprawdę bardzo, bardzo mocno, ładnie wszystko rośnie.
No tak, tu warto, jak już mam, WIG paliwa to jest w ogóle jakiś, tu jak od linijki, tak? Oczywiście tutaj warto wspomnieć o Orlenie, który, no to w ogóle bez żadnej korekty, to w ogóle 3-miesięczny wykres na Orlenie to wygląda jak namalowany od linijki, a nie jak prawdziwy wykres giełdowy. Prawda? Tak. Tu może są ze 3-4 czarne świece na tym wykresie przez 3 miesiące, a tak to równo pod górkę idzie. To czy warto zapowiedzieć, bo to jest tak, Orlen jest po 68, a jeszcze 3 miesiące temu był poniżej 50, a zapowiedź dywidendy jest 6 zł. No, to come on. To wiadomo, to jest spółka polityczna, trzeba brać różnego rodzaju poprawki na... Może to różnie może być, nie przez przypadek Orlen, to dyskonto polityczne jest na tę spółkę nałożone od lat, ale jak było poniżej 60 zł, dywidenda 6 zł, to się bardzo łatwo liczy, stopa dywidendy była powyżej 10%. Wow, no to jest jakiś sposób imponujący. Oczywiście taki wykres 3-miesięczny jest fantastyczny, jak zrobimy sobie wykres, a nie wiem, no 10-letni, no to już nic dobrego tu nie ma, to spółka w wiecznym trendzie bocznym, prawda? Już kiedy to ostatni? Wiadomo, tu Orlen był powyżej 100 zł, ponieważ wykres na stuku jest dyskontowany, więc ten kurs w 2017 był powyżej 100 zł, tam są te kolejne dywidendy podejmowane, no ale mimo wszystko, patrząc na ostatni tutaj okres, no to Orlen dołożył swoje. Drugim taką spółką, no tutaj to warto odnotować. Tutaj uderzmy w gong. PKO BP parę dni temu, w tym tygodniu, przekroczyło wycenę 100 miliardów złotych. No to, to jest super. Po zapowiedzi dywidendy, poczekaj, niech sobie przypomnę, 5,49. Tak, no to nie jest już tak imponująca stopa dywidendy jak w przypadku Orlenu, ale to też jest wysoka stopa dywidendy, prawda?
Nie, no też wysoko, oczywiście banki mają świetny czas. Ja przyznam szczerze, że przez długi czas sądziłem, że no skoro stopy procentowe już są bardzo wysoko, bo one były bardzo wysoko już pół roku temu i powiedzmy nawet rok temu, prawda, to sądziłem, że banki już dużo więcej nie pociągną, że generalnie nie ma tych czynników w postaci dalszych podwyżek stóp procentowych, które mogłyby jeszcze dać paliwo bankom, no ale tutaj widzimy, no chociażby przez przykład PKO BP, że faktycznie no sam ten bank widzimy też w perspektywie tego roku tylko prawie 30%, tam powyżej 26%, i jeszcze ten zryw taki od końca 2024 roku, no prawie że pionowy, prawda, więc tak jak wspomniałeś, przebiliśmy tutaj rekord ustanowiony przez Allegro zaraz po debiucie, czyli pierwsza spółka, bo tak sprawdziłem notowania chyba nawet intraday, że Allegro nie dobiło do 100 milionów, tam brakowało 100 miliardów, tam brakowało dosłownie niedużych ilości.
Ale możemy sprawdzić, czekaj, bo wiesz co, wydaje mi się, że Allegro tam na samym początku, bo to wnioski były takie i one są zgodne, tak, one są zgodne z prawdą, że to jest Allegro...
Nie płaciło dywidend, więc nie jest
skorygowane. Tak, nie płaciło, więc, ale to jest market value, więc to jest prawidłowy wykres, prawda? Czekaj, że to
było... dane historyczne.
News, po prostu. To chyba dane tu, tak? Dane
historyczne. Po lewej, tak. I tam będzie na koniec tej listy przejedź.
O matko, czyli tu.
Tu, tak. I w tej kolumnie najwyższy. I tutaj będzie tam jakieś 90... Sprawdzałem chyba niedawno.
No widzę, nawet. 90 parę miliardów było... złotych,
tak, tam tak? Około 99 widzę w okolicach października.
No tak.
I to chyba, i także 100 się nie zapaliło, nie? A na PKO BP 100 się zapaliło.
A dziwnie, to żyłem w przeświadczeniu, że Allegro dotknęło tych 100 miliardów, bo newsy były takie, że PKO BP pierwszą polską spółką, która dotknęła 100 miliardów, ale bo Allegro, no mimo tego, że tak, no, polskie nie jest, tak? To jest fajnie, że to jest notowane, jest dużo, ale jakie to jest fundusz tam. No z luksemburski, tak, więc to jest, to jest, a PKO BP, no tutaj nie ma żadnych wątpliwości, 100 miliardów było, no było, dotknęło tego samego dnia, co WIG tam prawie 100 tysięcy dotykał, a WIG 20 przekroczył 2800, tak, bo dobrze pamiętam, tak, na WIG 20 2800, nie, to jest WIG, a czekaj, WIG 20, już patrzę, tak, WIG 20 był 2800, no ponad 2827. I teraz tak, pośmieję się teraz, że kiedyś nagrywałem taki odcinek podcastu Echa Rynku z panem Włodzimierzem Liszewskim, takim pra-inwestorem, co to wiesz, na pierwszej sesji zawierał transakcje i na Bank Śląski się zapisywał i tak dalej. Oni ze wspólnikiem, bo się zdradzili podczas nagrania, mieli coś takiego, że jak słyszą w mediach, nie wiem, jadąc samochodem do biura, że ktoś mówi, że no... jakiś poziom, to już łatwo dojdziemy, nie? Że już 100 tysięcy to już jest na WIG-u, a w ogóle WIG 23 tysiące to już będzie za 3 dni. To jest dla nich bardzo silny taki sygnał ostrzegawczy, że jak już analitycy, tak wiesz, a ktoś zaprasza do RMF-u, w mediach powszechnych mówią, że tak, tak, jest hossa 100 tysięcy za chwilę, to jest sygnał bardzo silny, sygnał ostrzegawczy i trzeba skracać pozycję. No i pośmieję się tutaj teraz, że w tym dniu chyba, albo dosłownie dzień po, czy dwa dni po tego właśnie takiego szczytu na WIG-u, który tam prawie dotknął, znaczy tam tych 100 tysięcy, a WIG 20 przekroczył 2800, a PKO BP 100 miliardów zapaliło, dostałem maila z działu promocji giełdy papierów wartościowych w takim entuzjastycznym tonie, że szykujemy się do obchodów 100 tysięcy i żebyśmy my jako Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych nagrali jakiś krótki filmik do wykorzystania w mediach społecznościowych, żebyśmy mogli, że oto WIG 100 tysięcy i to wielki sukces rynku, coś tam i tak dalej. Oj, pieniądze lubią ciszę, nie lubię. Mm-hmm. Nie przygotowujmy się, nie dzielmy skóry na niedźwiedziu. Jest takie powiedzenie z czasów prehistorycznych, jak niedźwiedź jeszcze w lesie, a my już tę skórę podzieliliśmy. To nie dzielmy tej skóry na niedźwiedziu, bo to niedźwiedź jeszcze gotów nam uciec, prawda? No tak w ramach śmiania się, to jakby pierwsze, na rynku jest entuzjazm, ale z kolei w drugą stronę bym powiedział, moim zdaniem ta hossa ciągle nie przebiła się do takiego mainstreamu. W sensie na Onecie nie widziałem newsów, że Polacy ruszyli, nie wiem, inwestować, chociaż nie czuję, żeby to się do mainstreamu przebiło, wiesz, no Gazeta Wyborcza o tym nie pisze, na Onecie nie ma newsów, w twoim stylu nie ma poradników dla pań, jak inwestować na giełdzie, nie wiem, co o tym sądzisz.
Nie, wiesz, to tutaj w pełni się z tobą zgodzę, że ja też sobie zrobiłem taką drobną kwerendę po tych takich ogólnych portalach nie giełdowych, nie finansowych, nie branżowych i o tym się nie mówi. Mówi się o tym, że tam złoty się gdzieś przesunął w takiej typowej ramce walutowej, no bo wiadomo, że tam przedsiębiorcy, importerzy, eksporterzy patrzą na waluty, natomiast stricte o giełdę, o indeksach tego jeszcze nie widziałem i tej hossy takiej masowej, myślę, że jeszcze nie ma. Myślę, że jeszcze nie ma, bo widzimy też po tym rozkładzie stóp zwrotu, że najmocniej rośnie WIG 20, SWIG trochę słabiej, MWIG trochę słabiej, a ta przeciętna typowa spółka na warszawskim rynku, ona rośnie około 10% w tym roku, a nie 20 kilka jak WIG 20, prawda? Więc ten masowy kapitał inwestorów jeszcze nie popłynął na rynek. Widzimy to w napływach, a raczej w braku napływów do polskich TFI akcyjnych. Więc tego jeszcze nie ma i myślę, że też wszyscy, którzy pracują.
Przepraszam, tego nie obserwuję, to tak, to widzisz to, że tam nie ma tych napływów, tak?
Tak, jeszcze nie ma, chyba nawet dane za luty pokazały jakieś odpływy nawet minimalne z polskich funduszy akcyjnych, więc tego nie widać, tej hossy masowej, nie mówi się o niej, ale co jest niesamowite i co coraz bardziej mam z tyłu głowy pod kątem mojego długoterminowego inwestowania, że narasta cały czas od lat pula tych oszczędności właśnie w obligacjach, w funduszach rynku pieniężnego, na lokatach, czy nawet leżące w banku bez. Więc jeżeli kiedyś ten kapitał się uruchomi, a myślę, że może przyjść taki czas, no to ja nie wiem, gdzie będzie WIG i na jakich poziomach, tak? W każdym razie na razie tego jeszcze nie ma. Ciekaw jestem, czy taki moment przyjdzie i ewentualnie kiedy taki moment przyjdzie, kiedy znowu zaczniemy sobie tam w taksówkach dyskutować nie o Bitcoinie, a o KGHM-ie i PKN Orlenie na przykład,
PKO,
prawda?
Tak.
Bo to dla naszych takich tych dłuższych stażem inwestorów, no to już będzie coś niesamowitego, tak, żeby dyskutować o tych dużych, największych spółkach, które my krytykujemy de facto od lat, że są takie nieruchawe, że tam się wiele nie dzieje, że polityczne, no a one nam dzisiaj ciągną hossy, nie oszukujmy się, tak? No, PKO BP to nie jest super innowacyjna, technologiczna spółka, która wysyła rakiety na orbitę, tylko to jest największy państwowy bank z historią sięgającą, nie pamiętam, ilu 10 lat.
Tak, dokładnie. Wiesz co, jak tam miałbym patrzeć na to, co się dzieje i szukać troszeczkę, bo już dyskutowaliśmy o tym, wiesz, Trump, wojna i tak dalej, to chyba i znowu po raz kolejny mielibyśmy wrócić do tej dyskusji, to ja to postrzegam troszkę tak, że następuje, to się tak bardzo ładnie mówi, zmiana mnożnika. Że jeżeli chyba Zachód, w ogóle świat uwierzył po pierwsze w to, że jak jakimiś tutaj szachami, niekończącymi się rozmowami, Trump, Putin, coś tam, chyba ta wojna ma szansę się jednak zakończyć, to jest pierwsza rzecz, więc zostałaby z nas ściągnięte to takie, wiesz, ten takie, to, ten takie odium, takie. To dyskonto, że jesteśmy krajem przyfrontowym, to jest pierwsza rzecz. I druga rzecz, Europa, to też to widać ewidentnie, że samo otrzeźwienie Europy tutaj ma miejsce, że halo, halo, Stany mogą nas nie chcieć w kluczowych momentach aż tak bronić, jak nam się przez ostatnie 20 lat wydawało, prawda? Że my musimy sami zbroić się, nie wiem, no, inwestować i tak dalej, że nie możemy bazować na tym, że dobry wujek z Ameryki zawsze nam tutaj, wiesz, F-16 czy tam, nie wiem, jak się to jakieś F-30 coś przyśle i nas uratuje coś tam i tak dalej, tak? Więc moim zdaniem te czynniki powodują, że dobra, no to ile to miliardów i tam już euro się wymienia na inwestycje w Polsce, w Europie, a Ukrainę po wojnie trzeba będzie odbudować i tu też są wymieniane jakieś setki miliardów euro, no to kto ma na tym korzystać? No to wydaje się, że duże polskie spółki, jeżeli wiesz, taki Zachód stwierdza, dobra, może ta Polska powinna być inaczej wyceniona, oni nie będą robili tego, co ty robisz. Nie będą zaglądali pod kamienie spółek z New Connectu, bo to jest niemożliwe. No tylko tak to hurtowo, no to co to WIG20, no i tam KGHM, PKN Orlen, nie, to nie już tutaj PKN Orlen, Orlen, PKO BP, tu trochę banki, może tak wiesz, no duże spółki, które tego, no to takie rzeczy się kupuje, no i... No i prawie 2800 było przez jeden dzień.
Tak, tak. Znaczy, wiesz, pamiętamy, myślę, że z XX wieku, że te wojenne okresy inwestycji, no to oczywiście wiązały się z dużym zadłużeniem, ale tam były gigantyczne pieniądze pompowane w infrastrukturę, oczywiście no głównie wojskową, prawda? Jestem świeżo po posłuchaniu, może nie świeżo, ale niedawno była konferencja Budimexu wynikowa, no też duża spółka budowlana, która też w wojskowości będzie się mocno udzielała, no to tam na slajdzie na najbliższe lata w obszarach, w których Budimex mógłby być beneficjentem, to tam już zsumowano środki, które mają zostać przeznaczone już nie w miliardach złotych, nie w dziesiątkach, setkach miliardów, ale nawet kalkulacja doszła do biliona złotych tam w najbliższych, nie wiem, do 2030 czy 35 roku. Właśnie wiesz, tam oczywiście na drogi, na elektroenergetykę, więc na te wszystkie takie zwyczajne, nazwijmy to, cywilne projekty, ale oczywiście gdzieś tam z atomem, z wojskowością i ze wszystkim innym, nie? Więc no, nawet się mówi troszeczkę w kategoriach pewnego rodzaju obaw o tym, jak ten boom będzie wyglądał, no ale Budimex odżył, tam wskaźnikowo jest chyba wyceniany dobrze powyżej 20 cena do zysku, więc wycena też wskazuje dosyć duży optymizm inwestorów w tym momencie, no zobaczymy. Także jeżeli cała gospodarka będzie podobnie, jakie mamy prognozy PKB, chyba powyżej 3% na ten rok są oczekiwania wzrostu gospodarczego, więc też nie mało. Także może to być faktycznie dobry rok gospodarczo, no nie tylko w takiej kategorii spekulacyjnej, ale w kategorii realnych pieniędzy, które zarobią spółki, oczywiście z jakimiś tam po drodze problemami pewnie z dostępnością pracowników i tak dalej.
Widzę, że Budimex po tym, jak dotknęła go klątwa WIG20 i twoja klątwa, bo sprzedałeś Budimex, tak?
No, zaszortowałem. Nie sprzedałem akcji, ale zabezpieczyłem akcję kontraktem terminowym, czyli de facto wyzerowałem sobie pozycję, ale no faktycznie był to jakiś taki element spekulacyjnego przykrócenia ekspozycji.
To widzę, że tam się pozbierali i no, nie wiem, że patrzę na wykres, taki mamy tu wyświetlony wykres, taki no, 3-letni, bardzo ładnie wygląda. Tak, dobrze to widać, że pozbierali się, była korekta, bo już po gigantycznych wzrostach korekta poniżej 500, no i teraz no już z 500 zrobiło się 600 kilkanaście, no to wykres wygląda bardzo przyzwoicie, chciałem powiedzieć.
No i to jest jeden z tych niewielu wykresów, że jak wrzucisz go na wariant 20 czy 30-letni, to on wygląda jeszcze bardziej imponująco, nie? Że to jest taka piękna historia spółki. O rany, chyba skalę logarytmiczną prosiłbym ci o włączenie.
Tak, bo na liniowej już nic nie widać, bo tam jest w ogóle tak. No wiesz, no przez 20 lat to jest 4000%. No to takich tego potrzebujemy, nie? Tak. Takich historii potrzebujemy na polskiej giełdzie jak najwięcej. Dobrze. To wiesz co, jak jesteśmy w tym miejscu i tutaj mówimy sobie, bo chciałem cię o jedną mniejszą spółkę zapytać, ale tak mamy taki temat na dzisiaj, to przestawmy go na teraz, bo mówiliśmy, że Budimex został dotknięty klątwą WIG20. No to wielokrotnie sobie powtarzaliśmy, że jak jakaś spółka doczłapie się do WIG20, no to to, co najlepsze, to już ma za sobą. No i patrz, Budimex i tak dalej. Jest mało takich spółek, które w WIG-u 20 zrobiły takie rajdy. Nie wiem, CD Projekt zrobił piękny rajd swego czasu. Mm-hmm. Dino po teraz chyba, znaczy bez chyba, no Dino po jakimś obżyło. Tam, no ewidentnie tam im nie poszło, to odżywa, prawda? Dino ewidentnie odżywa, na taki długoterminowy wykres Dino, no to oni są blisko tych historycznych szczytów. No ale wiemy, jak to jest, tak? To jest cała masa spółek, która wchodzi do WIG-u 20 i tam ledwo co. Bo Żabka i CCC za sekundkę wchodzą do WIG-u 20. CCC to jest wielki powrót po latach, mhm. tak? A Żabka to jest debiutant. Jak to według tak. ciebie będzie? To, czy CCC dotnie? Bo CCC, proszę bardzo, pięknie urosło w ciągu z poniżej 50 do ponad 200.
Czekam, no jakbyś na koniec wziął taką dwuletnią stopę zwrotu na CCC, no to ona będzie nam tutaj szła w setki, tak. w setki procent, prawda? Więc to jest spektakularny rajd. No i co do CCC, mam właśnie takie obawy. No zwróćmy uwagę, jak wygląda CCC od końcówki 2024 roku. No już mamy tak troszeczkę pod kątem konsolidacji, prawda? Więc CCC nie rosło od 1 stycznia, tak jak reszta dużych spółek. Tutaj i nawet jeszcze odejmując ten ostatni rajd, który tam widzimy z ostatniego de facto tygodnia, ta taka duża świeca, którą widzimy na wykresie, no to ja stawiałem CCC w kategorii spółek, które już zrobiły tak dużo, że dużo ciężej będzie im się dźwigać wyżej, prawda? Więc raczej spośród tych dwóch kandydatów, Żabka czy CCC, raczej CCC bym tutaj widział jako kandydata do klątwy. Aczkolwiek spółki tyle biznesowo nie znam, wiem, że ty znasz i wiem, że tutaj w kontekście konferencji Wall Street temat
prezes
CCC...
Miłek, ja ufam, że aż do Wall Streetu, gdzie prezes Miłek będzie przepytywany tutaj przez inwestorów, to ufam, że CCC w wiecznej hoście, że będzie, wiesz, super, że będzie przyjemny, miły nastrój do takiej rozmowy. Tak? Przypominam, spotkanie z prezesem Miłkiem w piątek na otwarciu konferencji, prawie na otwarciu konferencji o godzinie 10:00, sala kino. Gorąco zapraszam. Tak.
No, będziemy uczestniczyli. Ja też się chętnie oczywiście wybiorę posłuchać. Także to tutaj CCC, chociaż widziałem takie opinie, że CCC do dziś, czy powiedzmy do tego momentu takiego obecnego, szeroko licząc, to była taka spółka typu turnaround, nie? Że spółka nad krawędzi prawie że bankructwa, tak. z problemem, tam te obligacje były jakoś strasznie nisko wyceniane. Ona w tym momencie wróciła do życia i dziś zakończyła się ta historia tego odwrotu od trudnej sytuacji, ale że te perspektywy przed CCC stojące nadal są dobre. Tak? Oczywiście no, nie znam spółki na tyle, żeby się wypowiadać, czy ona jest dzisiaj tania, czy droga, jakie te perspektywy są. Natomiast no, nie zawsze jest tak, że spółka, która wzrosła razy 5 czy razy 6, nie jest w stanie zrobić kolejnego razy 2 czy razy 3.
Oczywiście. CCC jest dzisiaj warte, o matko, 15 miliardów złotych. No to jest bardzo poważne pieniądze. Oczywiście są to historyczne szczyty. Tak? To jest te 15 miliardów, mimo tego, że kiedyś CCC było po 300, ale pamiętajmy, że jest teraz więcej akcji, tak. dodatkowa emisja, więc to jest, troszeczkę się pozmieniało. No, C do Z 28. No cóż, no prezes Miłek, mówiąc wprost, nie może tam... Trzeba mu kibicować, żeby znowu nie wymyślił, że on sobie do rady nadzorczej przejdzie, a tu zatrudni jakichś menedżerów, którzy będą mu coś wymyślać, tylko będzie tego, nie wiem, cisnął tego half price'a tak, jak najdłużej, prawda? Że będzie ta jego werwa, że podczas tych konferencji wynikowych będzie ten, ja to nazywam efektem Miłka. Bardzo fajnie, czasami na wykresach dziennych widać, kiedy się rozpoczęła konferencja CCC, kiedy prezes Miłek wyszedł, kiedy zaczął odpowiadać na pytania Sylwii Jaśkiewicz i tak dalej. To widać wspaniale. No ufam, że no, chciałoby się jak najwięcej, no bo takie zawroty, że to było po 300, wraca na 50, znowu rośnie, to nam są niepotrzebne. Chcemy pięknych giełdowych historii, natomiast jeżeli chodzi o Żabkę, no to zobaczymy, no bo Żabka, no to jest, dyskutowaliśmy tutaj nieraz, to cytując Przemka Staniszewskiego, to nie jest młody, głodny wilk, to jest tłusty kot. To jest tłusty kot, tak. ale o wartości, tłusty kot o wartości 22 miliardów złotych. No to więc jakby oczywiście miejsce w WIG-u 20 się należy. No zobaczymy, bo to też, tu akurat przyznam się szczerze, trudno mi sobie wyobrazić, że Żabka zrobi jakiś, wiesz... A zróbmy razy 5, bo czemu nie, tak? No to trudno mi sobie wyobrazić.
Żabka ma już sieć dystrybucji. Poczta Polska ma duże problemy. Zrobimy pocztę w Żabce. I marża się zgodzi, tak? Do tego jeszcze będziesz mógł w Żabce ubezpieczyć samochód, mieszkanie i jeszcze coś tam po drodze, nie? To jest tak naprawdę, nie wiem, czy o tym rozmawialiśmy, nie? Ale wiesz, ja nie mam doświadczeń, gdzieś tam nie bywałem w Azji, natomiast jak się widzi w te azjatyckie 7-Eleven czy podobne sklepy, no to tam potencjał do tego, żeby wiesz, wstawić do Żabki mikrofalówkę i że sobie tam możesz usiąść i zjeść ramen, bo sobie skomponowałeś z trzech składników, no tam może być jeszcze gigantyczny potencjał, tak? Oczywiście ja trochę mówię z przymrużeniem oka, bo nie wiem, na ile to się zmaterializuje, no ale jednak ta gospodarka się zmienia, nie? No zobaczmy, no 5-7 lat temu te Żabki gdzieś tam były, ale jeszcze w ogóle się o nich nie mówiło, wiesz, te sklepy spożywcze tam pojedyncze, dzisiaj tych pojedynczych, indywidualnych sklepów spożywczych, gdzie właściciel rano jedzie do hurtowni i kupuje jakiś towar, że tam, nie wiem, pieczywo przyjeżdża oddzielnie, mleko przyjeżdża oddzielnie, tego w ogóle nie
tak,
ma.
Że on jedzie do Makro zrobić zakupy, żeby mieć pełne półki, to jest tak, to oczywiście, ten model
także znika. Także świat się zmienia i nigdy nie wiemy, jak to się rozwinie.
Dobra, ale natomiast wolałbym, żeby Żabka z Pocztą Polską nie próbowała konkurować. Była już taka jedna spółka, która próbowała, po czym została wycofana i teraz dzisiaj jest notowana na giełdzie w Amsterdamie. Także to nie jest tutaj no, ale historia sukcesu inwestorów indywidualnych.
Inwestorów indywidualnych jak najbardziej nie, natomiast pamiętajmy, że tam też była innowacja w postaci blaszek dodawanych do listów, nie? Więc to też trzeba mieć za przeproszeniem jaja, żeby zrobić takie coś rzeczy. Takiego i żeby to poszło.
Dobrze, to chciałbym teraz, żebyśmy zawrócili jeszcze w kierunku nieco mniejszych spółek. No i ta mniejsza spółka, którą tutaj mam na myśli, to jest IMS. Który zapowiedział, tak znaczy, że zapowiedział, no, rzucił patyk do stawu w nadziei, że wypłynie krokodyl. To jest IMS, który oczywiście płaci dywidendy od lat i przypomnijmy, IMS przestawił się na co półroczną dywidendę. To jest bardzo dobry krok, ale oprócz tej dywidendy zdaje się, to doniosłeś mi tutaj, że zapowiedział, że oprócz dywidendy rozważa również skup akcji.
Tak, to nie jest informacja, która gdzieś tam poszła oficjalnie ze strony spółki tymi kanałami typu ESPI, typu strona internetowa, natomiast przedstawiciele spółki byli niedawno na jednej z konferencji inwestorskich, no i w materiałach z tej konferencji, bo tam strona obsługująca, spółka obsługująca relacje inwestorskie IMS-u opublikowała prezentację, która została wówczas użyta, no i na tej prezentacji, na jednym ze slajdów jest informacja, że spółka rozważa oprócz dywidendy skup akcji w takiej postaci no, regularnej, tak? Czyli mający charakter dystrybucji zysku do akcjonariuszy, no bo wiem, że te skupy akcji też bywają różne, tak? Bywają skupy w celu umorzenia, ale bywają skupy w celu, nie wiem, przeznaczenia tych akcji na program motywacyjny, bywają skupy w celu późniejszego zapłacenia skupionymi akcjami podmiotom, które będą przejmowane, bo też takie modele spółki realizują, że płacą akcjami własnymi, więc tutaj no, ten skup miałby mieć charakter dywidendowy, czyli takiej dystrybucji do akcjonariuszy, co w Polsce, powiedzmy sobie szczerze, nie jest szczególnie popularne.
To się rzadko dzieje, bo to zawsze są jakieś cyrki z tymi buybackami, jakieś trzeba się zapisywać, a inwestor kwalifikowany, a coś tam, a to i często bywa tak, że grube misie, które dobrze wiedzą i są poinformowani, jakoś dziwnym trafem biorą udział w tych buybackach, a inwestor indywidualny z tego, jak miał 100 akcji, tak ma dalej 100 akcji, nic się specjalnie nie dzieje. Oczywiście. Natomiast można sięgnąć do przykładów spółek amerykańskich. Patrz Apple, który regularnie prowadzi i to buyback w celu umorzenia, tak skup akcji własnych i oprócz tego wypłaca dywidendę. Tutaj dodajmy, że te skupy akcji własnych tam przekraczają tak pięciokrotnie. Skala skupu akcji własnych przekracza pięciokrotnie ilość pieniędzy wypłacanych w formie dywidendy i to się da zrobić. Czemu nie? Zawsze można tutaj podjąć dyskusję, co daje skup akcji własnych. No daje to, że przyszłe zyski dzielą się na mniejszą liczbę akcji, więc przyszłe dywidendy mają szansę być takie liczone na jedną akcję, jak spółka tam przeznaczy, nie ma strzele. Przykładowy 1 000 000 zł, on się będzie łatwiej dzielił na 500 tysięcy akcji niż na 1 000 000 akcji. Czy łatwiej? No lepiej, będzie więcej pieniędzy, więc oczywiście, że ma tak być. Natomiast no IMS, no... To jest jak dla mnie spółka, tutaj czy znamy się, przyjeżdżają na Wall Street i tak dalej, spółka troszeczkę niespełnionych nadziei. No stopa zwrotu przez, nie wiem, 10 lat, 190% liczone już z dywidendami, no to nie jest to, czego oczekujemy. To jest dla mnie kolejna taka spółka, która wiesz, drobi w miejscu, już do skoku się przygotowuje, już skacze, już prawie skacze i cały czas nie skoczyło. Tak.
No, masz rację, tutaj pełna zgoda oczywiście. No, pamiętamy, że pandemia bardzo mocno uderzyła w wyniki, w biznes tej spółki, więc o to chyba nikt nie ma tutaj pretensji, bo wiemy, że wiele biznesów ucierpiało w ten sposób. Natomiast no jest, powiem ci tak, no jest z jednej strony takie oczekiwanie i niedosyt, o którym ty mówisz, ale z drugiej strony też gdzieś tam widzę pewne uzasadnienie, no bo jak spojrzymy na IMS, tym najprostszym wskaźnikiem cena do zysku, no to on jest na poziomie 13-14, zdaje się. Mhm. Więc to nie jest bardzo niski poziom. To nie jest poziom, który by tutaj wskazywał bardzo mocne niedoszacowanie kursu. Więc oczywiście wiemy, że IMS ma dwa biznesy. Ma ten biznes, nazwijmy to stary, abonamentowy, który jest tam w miarę powtarzalny, który sobie można analizować. No i jest ten biznes nowy w postaci Closer Music, który to projekt jest rozwijany od kilku lat, wobec którego są duże oczekiwania. No i mam nadzieję, znaczy mam takie odczucie, że dziś to są jednak tylko oczekiwania, tak? Że ten projekt nie spełnia na dzień dzisiejszy pokładanych w nim nadziei od kilku lat. Wiem, że tam zostały zaangażowane duże środki i pewnie jeszcze będą inwestowane. No i teraz wracając troszeczkę do tego wątku, tego skupu akcji, bo jeżeli skup akcji miałby być takim stałym mechanizmem. Panu pamiętajmy o tym, że IMS politykę dywidendową i te zaliczki dywidendowe ogłosił no, w 2024 roku, zdaje się. To nie jest stara sprawa. A teraz już mamy pivot, może jeszcze nieoficjalny, natomiast jakiś tam bo to przybijało taką postać, że się zarząd zastanawia, czy tam prowadzone są rozmowy. To nie jest jeszcze, że coś tam zostało przesądzone. Tak? Że, ale to zostało okraszone komentarzem, że dywidenda jest zła, bo skutkuje zaniżaniem kursu, a w ocenie zarządu kurs jest rażąco niski. No i teraz ja patrzę na wskaźnik do zysku, cena do zysku 13-14, czy to jest rażąco niski? To nie jest rażąco niski wskaźnik. Oczywiście i traktuję to jako taką ocenę zarządu, że zarząd uważa, że z racji projektu Closer Music spółka powinna być wyceniana wyżej. No, Closer Music jest raportowane w normalnych raportach. Jego postępy raczej mizerne, tak powiem, widzimy. Rynek to widzi, rynek to wycenia, tak? Więc to nie chciałbym, żeby z potencjalnego skupu akcji wyszło coś na wzór tego modelu amerykańskiego. Stała, regularna polityka transferu wartości do akcjonariuszy, a nie forma odzwierciedlenia view zarządu na cenę akcji. Bo w ocenie zarządu jest cena za niska, to musimy skupić akcję, będzie wyższa. Troszeczkę tutaj nie chciałbym, żeby to poszło w tą stronę, tak? Bo wiemy, że te skupy akcji, one potrafią być w różnych momentach różnie prowadzone. Czasami jest tak, że spółka skupuje akcje na szczycie, bo wtedy ma najczęściej pieniądze, a wtedy, kiedy akcje są relatywnie tanie i inwestor typu ty czy ja mógłby je chcieć kupić, no to spółka jest w trudnej sytuacji i ona nie ma pieniędzy na skup akcji, prawda? Więc tutaj jest naprawdę bardzo dużo wątków. Ciekaw jestem, jak to się potoczy. Myślę, że wybiorę się na walne zgromadzenie w tym roku po raz trzeci z rzędu, więc może będzie okazja podyskutować i o tym.
Dobrze. No okej, to będziemy na to patrzyli, bo to faktycznie jest taki model, że to jest bardzo rzadka sytuacja, że spółka i jednocześnie płaci dywidendę, i jednocześnie skupuje akcje własne celem umorzenia. No to też chciałbym, żeby to było ładnie robione przez rynek, po prostu jakaś określona kwota, regularnie skupowana tam powolutku przez jakiegoś maklera na zlecenie i tak dalej, bo to tak. Nie chciałbym powiedzieć, żeby to celem jest, to będzie fajnie, będzie ekstra generowany popyt, ale właśnie, żeby to była jakaś taka stała polityka, to bardzo ładnie się mówi, zwrotu pieniędzy do akcjonariuszy, tak, dystrybucji pieniędzy do akcjonariuszy i to wtedy jak najbardziej się nam będzie wszystkim podobać. Więc to Radek, jeszcze jedną rzecz chciałem cię dzisiaj zapytać, jak mam dosłownie chwileczkę czasu. Jak przełamać się do kupna dynamicznie rosnących spółek? No bo to jest parę spółek na polskim rynku, których wykresy są no bardzo wysoko. No i pytanie, wiesz, co my, wiesz, jakby tutaj zacytowałbym Pawła Szczepanika, Polacy, to jest polska szkoła inwestowania, to jest kupowanie na spadającym rynku. Może jednak nie, no weźmy tutaj, wyświetlmy, wiesz, A-Benefit, tak? No, gigantyczne kłopoty w pandemii, czy kłopoty, no z kursem, tak? Dzisiaj Benefit, no to wiesz, dotyka 3000 zł za, wiesz, to jest chyba druga spółka pod względem wartości nominalnej akcji, tak za, nie nominalnej, tylko tak za sztukę, za jedną cenę po LPP, zdaje się, prawda?
Masz rację. No tutaj jest to rzecz, z którą Skoro mierzymy się wszyscy jako
inwestorzy. Cyberfolks, tak? Wyświetlę tutaj. O, kolejna spółka w kosmosie. Tak? No jak kupować takie spółki? Czyli jak to psychicznie podejść? Voxel. No znowu tak w 10 lat 1700%. To mógłbym jeszcze parę takich spółek tutaj. A nasza branża turystyczna, tak? Czyli Rainbow Tours. Kolejna spółka, taka, no gdybyśmy sobie, no fantastyczne wykresy, trzeba było mi 5 lat temu powiedzieć, że te wykresy tak będą wyglądały, to bym z ciepłej wyspy operował. Jak Polacy nie lubią tak. Polska Szkoła Inwestowania Pawła Szczepanika mówi, że trzeba kupować, mówi, że Polacy lubią kupować na spadające noże. CD Projekt spadający z 400 na 200 i się po 200 kupuje, się później dziwimy, jak jest po 40. A tymczasem mamy spółki, które porosły setki, tysiące procent w ciągu ostatnich lat. Jak ty podchodzisz do takich tematów?
Wiesz co, to jest bardzo trudne, ponieważ ja jestem tym inwestorem, który lubi, ma ambicje łapać te spółki, zanim one tak odpalą. Bo każdy by chciał kupić, wiesz, tu bym kupił, tu bym sprzedał, znamy to, nie? To historyczne.
Na konferencji Wall Street pokazujesz, o tu bym tu kupiłem, tu sprzedałem, tak, oczywiście.
Dokładnie. Każdy by chciał je tak kupować, więc dla mnie dużym problemem jest, jak spółka już wzrośnie o 20-30%. Tak. No bo spójrzmy teraz na ten wykres, który tutaj mamy, wykres benefitu i wyobraźmy sobie benefit po 1000 zł.
2017. Nie,
w 23, kiedy on wzrósł z 500 na 1000 i wyrównał szczyt z 2017 roku.
100% wzrostu, korekta
się należy. Wzrosło 100%. Tak. I co robisz? Ładujesz łopatą do plecaka, czy mówisz, no już jest drogo, nie?
Popatrz, można było spojrzeć tak, że w 2017 było 1000, a potem 5 lat się nic nie działo, korygowało pandemia z 1000 do 500. To ja nie chcę znowu mieć spółki, która będzie przez 5 lat mi spadać z 1000 do 500. To tak jest sposób myślenia, nie?
Tak. I ja mam z tym bardzo duży problem. I wyobraź sobie teraz, bo wymieniłeś naprawdę celnie kilka spółek, które ostatnio wzrosły. I wyobraź sobie, że przez ostatnie 2 lata nie masz żadnej z tych spółek.
Tak.
Ani innej podobnej, podobnie rosnącej, prawda? I wiesz, i patrzysz na takie spółki, patrzysz na tego Twittera naszego, jak się ludzie chwalą, ile oni setek procent nie porobili na tych spółkach, a ty patrzysz na swoje inne spółki, na których masz wynik niższy, no i nie masz takiej perły jednej w portfelu, która by ci zarabiała, nie wiem, tak jak tam jeszcze to chyba nie wymieniłeś jakiegoś, nie wiem, może Elektrotim, tak? To też bardzo ładnie chwalona ostatnio spółka. No nie miej takiej spółki, tak? Się od 5 do 45 zł spółka przejechała w 2 lata.
XTB, proszę bardzo.
XTB, oczywiście.
Tak? No. Tak? Mhm. I nie masz żadnych. To jest straszne. To jest taka selektywna hossa. Ty masz pakiet 15 spółek, żadna nie zrobiła te plus 1000% i patrzysz, jak przez finansowego Twittera przelewa się, a ja miałem Elektrotim, Benefit, Rainbow Tours, Voxel, tam CyberFolks, XTB. Kurczę blade, no jak to jest możliwe, tak? No.
I co robią wtedy inwestorzy? No wchodzą na szczycie.
Wchodzą na szczycie.
Tak. I oczywiście nie wiemy, w jakim wypadku jakich spółek, kiedy ten szczyt wypadnie, tak? No zobaczmy, XTEP, który tutaj pokazałeś, on od roku stopę zwrotu 12-miesięczną prawdopodobnie ma na minusie.
Albo tam jak, w okolicach
no może,
zera.
Może przesadziłem, w okolicach zera, tak? No może nie roczną, ale.
No 5-miesięczną plus 2% stoi w miejscu. No ja bym powiedział, że od niecałego roku stoi w miejscu. Tak.
Więc tutaj już przygasło, prawda? Pamiętamy spółki takie jak Votum, takie jak Asbis, które po tego typu wzrostach przestały rosnąć, skończyło się, tak? Skończyło się, żarło i przestało, tak? I zawsze jest ta obawa, więc ja mam bardzo takie ambiwalentne podejście. Czasami dopuszczam do siebie myśl o zrobieniu ETF-a z takich spółek, że zamiast kupić, nie wiem, jeśli masz swój ticket w portfelu 50 000 zł, że tyle przeznaczasz na jedną spółkę, czy 5 000 zł, no 5 to może trochę za mało, to zamiast kupić za jeden ticket, za jedną pozycję wybraną spółkę z tych tutaj rosnących, kupiłbym po 1/5 każdej z tych spółek. Na założeniu trend będzie kontynuowany, kupię koszykiem.
Tych dużych. Znaczy tych, co wzrosło. Tych, co rosło. Musiałby sobie sam zrobić takiego ETF-a, czy kupić sobie te, wiesz, Voxela, Rainbow Tours, Elektrotim, XTB, coś tam, to co wymieniliśmy, CyberFoxa, kupić ich za, nie wiem, weźmy, zgromadźmy 10 spółek, kupmy każdej po 5 tysięcy, mamy 50 i zapominamy o temacie. Sam samemu się.
Tak, że wtedy oczywiście wiadomo, że nie zrobisz bardzo gruntownej analizy fundamentalnej tych walorów, no bo to z kolei, wiesz, jak masz w portfelu 20 spółek i dokładasz sobie jeszcze 10 taki koszyk, no to jest 50% więcej roboty, więc wtedy na przykład patrzymy na wykres, patrzymy, jeżeli oczywiście mamy doświadczenie w tym wykresie i potrafimy się w tym odnaleźć moment, kiedy gaśnie nam ten trend wzrostowy i zaczyna się kończyć, czy jakieś negatywne sygnały i wtedy, jeżeli jakaś spółka wysyła negatywne sygnały, podmieniamy ją za kolejną, inną, gorącą spółkę, która być może właśnie zaczyna rosnąć, prawda? Więc jest to szalenie trudne. I wyobraźmy sobie teraz, troszeczkę wróćmy do tego wątku tych inwestorów, których dzisiaj na rynku nie ma. I oni usłyszą o polskiej giełdzie, kiedy WIG20 będzie, strzelmy, 3000 punktów na główki. Tak?
I oni wejdą tak, pod
po 3050, bo oni wtedy usłyszeli o polskim rynku i że się na polskim rynku świetnie zarabia, prawda? Mhm. I to jest troszeczkę kwestia też tych spółek, że no, musiałbyś teoretycznie każdą z nich indywidualnie wycenić, oszacować jej perspektywy, no bo nie wiem, tak spróbujmy rzucić takim bardzo prostą kalką. Rainbow, no to jest turystyka. Czy to jest taki trend cykliczny, czy to jednak bazuje na konsumencie? No jednak myślę, że to nie jest taki evergreen, że on będzie tylko większy przez kolejne 20-30 lat, tak? Ale z kolei inne spółki, nie wiem, Synectic, medycyna, no tam wydaje się, że ten tak zwany runway może być niezły, oczywiście ze wszystkimi ryzykami, chociażby takim, że tam te roboty Da Vinci w Polsce nie będzie sprzedawał polski Synectic, tylko bezpośrednio amerykańska spółka. No jest takie ryzyko, tak? Wiemy, że British Automotive Holding też stracił Jaguara Land Rovera i wiemy, co się ze spółką stało. Więc są takie
ryzyka. Można oczywiście spojrzeć z drugiej strony, że to jest, wiesz, Synectic, to jest, wiesz, Voxel, to jest, wiesz, to jest Silver Economy, nie? Żeby być coraz więcej starszych osób, które będą musiały się przebadać i trzeba będzie ich leczyć, operować i tak dalej, prawda, prześwietlać. Więc to tak, ale oczywiście tak to jest takie ryzyko. A propos przemysłu ETF-ów, no to widziałem, że Beta dawno nie wypuściła żadnego ETF-a, no ten Nasdaq coś tam, ale że będzie ETF dywidendowy, nie wiem, czy słyszałeś, że taki, wiesz, i to, że tam pozbiera tam według jakichś kryteriów, nie pamiętam teraz do końca, jakieś dywidendowe spółki, tam chyba, tam mój żal jest taki, że nie sięgnęli poniżej chyba SWIG-u żadną spółkę, że będą to spółki ze SWIG-u, MWIG-u i WIG-u 20, tam jakaś zmienna liczba, nie pamiętam teraz tego do końca, ale uwaga, ten ETF będzie kwartalną dywidendę, będzie ETF dystrybucyjny, on będzie wypłacał kwartalną dywidendę, będzie drugi podmiot na polskim rynku, co będzie wypłacał kwartalną dywidendę, tylko nie pamiętam, kiedy rusza ten ETF.
To jest super inicjatywa, wiesz co, potrzebujemy takiego ETF, no myślę. No mieliśmy indeks, czy chyba nawet mamy, WIG-DIV i on tak raczej się nie przyjął, z różnych względów na tym nie został.
No bo jeszcze nie wiem, czy mamy, czy...
A już może nawet został, spróbuj pisać łącznie, div tak po prostu, bez
podkreślnika. Mamy, przepraszam, mamy chyba.
A, jest, no.
Ale nie wiem, czym się różni WIG-DIV od WIG-DIV plus, nie mam pojęcia, czym to się różni.
No więc właśnie, prawda, są te indeksy, one są notowane od lat, kalkulowane.
No zobacz, aż miło popatrzeć.
Ale jednak na tym indeksie nie zostanie oparty ETF, tylko zostanie tam dla niego chyba jakiś inny tworzony, prawda? Więc, ale ogólnie bardzo, bardzo widzę pozytywnie taką inicjatywę. No i ten rozwój polskich ETF-ów, prawda, które gdzieś tam na tym naszym rynku są potrzebne.
Oczywiście.
Zobaczmy. Bo to jest ten nowy, tak? To jest ten WIG-DIV Plus, to jest, on będzie źródłem dla ETF-a.
Tak, bo właśnie patrzę, że jakie spółki tutaj są, wiesz? Mhm. No tak patrzę, przejeżdżam wzrokiem, no co nie popatrzę, to okej, okay, to płaci tak, pięknie tak. Dywidendy. Nie pamiętam, bo też o PZU dzisiaj nie mówiliśmy, czy spojrzę na wykres, owszem PZU też jest jedną ze spółek, która ciągnie te hossę.
I oni te w okolicznych historyczne maksima tak. Chyba, już nawet tam, nawet niekorygowane o dywidendy już też, bo tam w ujęciu dochodowym to na pewno historyczne maksima niedawno padły, tam te dwa dni temu czy trzy. Ale w ujęciu cenowym również.
Już na poprzedniej konferencji Wall Street, tam PZU, oni mieli taki bardzo fajny pomysł, że zrobili sobie taki piękny baner, taki, no wiesz, tak wydrukowali sobie taką wielką płachtę na całą ścianę, że mieli wykres PZU TR. wiesz, totalnie z dywidendami, że tam, że właśnie byli na historycznym szczycie, oczekuję update'u tego pięknego banneru na najbliższej konferencji Wall Street, że PZU znowu sobie, bo to ten wykres będzie jeszcze piękniej wyglądał, wiesz, taki długoterminowy, czyli oni są 2010 notowani, plus 318%, no to może nie są te przykłady, co przed sekundką pokazywaliśmy, no ale ponieważ tam PZU ma banki, tam, co, tam to PKO, Alior'a, tak, to dobrze kojarzę, dobrze, PKO na pewno, tak, no to proszę, branża finansowa, proszę bardzo, jak pięknie PZU wygląda.
To uwaga, wymyśliłem im hasło reklamowe. PZU znów po 500 zł. Bo oni byli kiedyś po 500, ale był split, nie? PZU znów po 500 zł. Ja pod takim hasłem bym się podpisał.
Fantastycznie. Radek, myślę, że to jest bardzo dobre hasło, tutaj, które możemy tutaj już zakończyć dzisiejszy odcinek. Tak? To bardzo serdecznie ci dziękuję. Jeszcze raz przypominam, zapraszamy na konferencję Wall Street, bo to w środę są ważne daty. Kończą się zapisy, nie kończą się zapisy, będzie tam próg cenowy, będzie podwyższany na konferencję Wall Street i trzeba się na walne branda zapisywać, że trzeba. No, gorąco zachęcamy, żeby wziąć udział w tym walnym, żeby być, to wszystko do najbliższej środy, no i to co, to chyba tyle, tak? I bardzo piękne, PZU po 500 zł. Tak, było tak faktycznie, nie? Zgadzasz. Dobrze, Radek, bardzo serdecznie ci dziękuję. To był podcast Echa Rynku, nazywam się Michał Masłowski.
Radek Kotkowski, pozdrawiam serdecznie.
Do usłyszenia i do zobaczenia.